Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Kilka uwarunkowań wpłynęło na zwiększenie trudności pracy nad tegorocznym budżetem. Część z tych uwarunkowań miało charakter obiektywny, inne były efektem działań osób konstruujących budżet, a więc Pana Prezydenta i podległych mu służb. Na trzy takie trudności chciałbym zwrócić uwagę. Po pierwsze, trzeba pamiętać o tym, że rok, w którym rozpoczęliśmy pracę nad budżetem, był rokiem wyborczym. Wielu radnych, w szczególności nowych radnych, miało wielkie trudności z procedowaniem nad budżetem. Budżetem, przypomnę, który po raz pierwszy był ujęty w układzie zadaniowym, budżetem, którego struktura nieco inaczej wyglądała niż struktura dotychczasowych budżetów. Stąd wiele poprawek budżetowych, bardzo ciekawych pomysłów budżetowych nie mogło znaleźć poparcia w Radzie czy w pracy komisji z uwagi na błędne wskazanie przez radnych źródeł finansowania. Powtórę, kolejnym utrudnieniem w procedowaniu nad budżetem była niewątpliwie ogólnikowość sformułowań i zapisów zawartych w budżecie, a także w materiałach objaśniających do budżetu. Kolejną trudnością, z którą radnym przyszło się zmierzyć, były konsekwencje przyjęcia zmian do ustawy o finansach publicznych, w szczególności w dwóch aspektach. W aspekcie konieczności bilansowania dochodów i wydatków nie tylko w sferze planowania, ale przede wszystkim w sferze realizacji. To wymusiło na nas czujną postawę i przywiązywanie dużo większej uwagi do strony dochodowej, w szczególności realności realizowania dochodów przez miasto, bowiem uzyskanie tych dochodów i realność zapisów dotyczących dochodów warunkowało realizację zadań, które prezydent wskazał w budżecie, czy też radni zamierzają realizować. Druga zmiana, która niewątpliwie wpłynęła na trudność pracy nad budżetem, dotyczyła zmiany zasad ustalania poziomu maksymalnego zadłużenia miasta. Formułując poprawki do budżetu, w szczególności te poprawki, które skutkowały zwiększeniem wydatków bieżących, musieliśmy brać pod uwagę fakt, że w bliskiej perspektywie będziemy zmuszeni do dokonać cięć wydatków bieżących. Stąd w odpowiedzialności za finanse miasta część z tych planów, które zamierzaliśmy zrealizować, z części tych planów musieliśmy się wycofać. Trzecią zmianą i jednocześnie trudnością, z którą przyszło nam się zmierzyć, była zmiana charakteru prawnego i wagi, jaką począwszy od tego roku będzie przywiązywało się do wieloletniego planu finansowego. Do tej pory z taką, powiedziałbym kolokwialnie, pobłażliwością podchodziliśmy do tego dokumentu. W tej chwili, w momencie, w którym WPF stał się dokumentem, na podstawie którego będziemy zaciągali zobowiązania, na podstawie którego, który niewątpliwie będzie wpływał na konstruowanie przyszłych budżetów, do tego planowania musieliśmy przywiązać dużo, dużo większą uwagę. Na kanwie tych przytoczonych przeze mnie trudności pozwolę sobie sformułować kilka uwag natury ogólnej odnoszących się do budżetu i WPI. Otóż, jak wskazałem, ogólnikowość zapisów budżetowych, ogólnikowość i bardzo skromne rozwinięcie w materiałach wyjaśniających do budżetu informacji na temat zadań realizowanych skłania do takiej refleksji, że do pracy nad budżetem i wieloletnim planem finansowym nie powinniśmy przystępować w listopadzie czy w grudniu, ale znacznie wcześniej. Wcześniej już na etapie prac koncepcyjnych nad wprowadzaniem poszczególnych zadań i projektów do budżetu i do WPF-u. Jeżeli tak by się to odbywało, mielibyśmy także wpływ na zapisy tychże projektów, mielibyśmy wpływ na projektowanie określonych zadań. W sposób wyraźny było to widać chociażby przy planach budowy wiaduktu nad ulicą Grunwaldzką i nad konsekwencjami ewentualnych naszych decyzji w tym zakresie właśnie przy głosowaniu budżetowym. Stąd pierwszy wniosek, szanowni państwo, nad budżetem na rok 2012 musimy rozpocząć pracę nie w listopadzie czy w grudniu, ale zakładam, że już w marcu. Następny wniosek, który niewątpliwie nasunął się po takiej burzliwej dyskusji publicznej, także w której brały udział media, to konieczność uspołecznienia dyskutowania nad budżetem. Uważam, że i prezydentowi, i Radzie Miasta znacznie łatwiej byłoby uzasadnić niepodejmowanie pewnych ważnych dla miasta, ważnych dla mieszkańców zadań budżetowych, gdyby w tej dyskusji społecznej, gdyby tą dyskusję uspołecznić i gdyby uczestnicy tejże dyskusji o budżecie mieli świadomość, jakie zadania są priorytetowe, a jakie mimo tego, że są bardzo ważne, nie mogą być uwzględnione w budżecie. Być może uniknęlibyśmy pewnych napięć, być może budżet byłby poparty nie tylko przez większość Rady, ale także przez większość mieszkańców Poznania. Niewątpliwie wnioskiem, który musi się nasunąć w trakcie po dyskusji budżetowej, jest także ten wniosek, iż poza zapisami budżetowymi, poza zadaniami, które są realizowane przez poszczególne wydziały, musimy bardzo dokładnie przyglądać się planom finansowym jednostek budżetowych i zakładów budżetowych. No, doświadczenie pracy nad planem finansowym POSIR-u czy nad zapisami planu finansowego ZKZL-u uczy, że niekoniecznie radni muszą mieć wpływ na to, jakie zadania są realizowane w ramach budżetu. I część tych zadań, mimo wyraźnego sprzeciwu Rady, przez te jednostki może być realizowane. Więc także będziemy proponowali w tej dyskusji budżetowej na rok 2012 i lata przyszłe, żeby szczegółowo przyjrzeć się planom finansowym zakładów budżetowych, tak aby nie tylko właściwe wydziały i prezydent weryfikował zasadność zapisów tych planów finansowych, ale także Rada. Odnosząc się do drugiej trudności, mianowicie do bilansowania przychodów i wydatków, a także innych zmian w ustawie o finansach publicznych, no, nie sposób oprzeć się wrażeniu, że część zapisów dotyczących dochodów, przychodów jest wpisane do budżetu czy WPF-u tylko po to, żeby spiąć budżet. Rażącym tego przykładem czy dowodem jest hura optymistyczne założenie uzyskania dochodu na poziomie 102 milionów złotych z tytułu sprzedaży nieruchomości miejskich. Założenie, które jest absolutnie nierealne. Przypomnę, że w roku 2010 sprzedaliśmy nieruchomości na łączną kwotę około 30 milionów, więc postęp ma być i wpływ z tego źródła ma być trzykrotnie wyższy. Warto przypomnieć, że część tych nieruchomości, które mają być sprzedane, absolutnie nie jest przygotowana do sprzedaży. Nieruchomości, których wartość szacuje się na około 70 milionów złotych i które zostały wpisane do planu na 2011 rok, nie mają nawet operatów szacunkowych. Nie mówię już o prowadzeniu jakiejkolwiek promocji sprzedaży tych nieruchomości, no co powoduje, że realność zrealizowania tego dochodu jest niska. A co za tym idzie, być może w ciągu roku po zacięciu wydatków bieżących będziemy musieli rezygnować z niektórych wydatków inwestycyjnych, o których dzisiaj dyskutujemy. Zwracamy także uwagę, jeżeli chodzi o dochody i przychody, że i w dyskusji budżetowej, ale także w dyskusji strategicznej, o którą wnioskował być może słusznie prezydent, brakuje jakiejś głębszej refleksji na temat pomysłów, na temat zwiększenia dochodów. Większą wagę przywiązujemy w dyskusjach budżetowych do cięcia wydatków bieżących, mniejszą do zwiększenia przychodów. Będziemy postulowali, aby no, zająć się być może programami, które będą skierowane na ograniczenie migracji, ujemnej migracji mieszkańców Poznania i przeprowadzania się tychże mieszkańców do gmin ościennych. Będziemy także chcieli inicjować dyskusję na temat zwiększenia bazy czy podstawy podatku od nieruchomości poprzez uruchomienie niektórych terenów, na których mógłby się ulokować kapitał i przedsiębiorcy. Jesteśmy otwarci na taką dyskusję. Przeraża nas w końcu takie bardzo mechaniczne podejście do realizacji niektórych przychodów czy dochodów budżetowych. Rażącym tego także przykładem jest wspomniana przeze mnie opłata od trwałego zarządu. Realizowanie tego dochodu powoduje w tym ogólnym bilansie, tak na dobrą sprawę, utratę pewnych kwot, które musimy odprowadzić do budżetu państwa. Kolejnym przykładem takiego mechanicznego podchodzenia do planowania dochodów jest utrzymywanie sztywnych stawek najmu lokali miejskich, czego skutkiem jest to, że wiele z tych lokali świeci pustkami, w tej chwili nie są wynajęte i nie przynoszą żadnego zysku. Zdecydowanie, szanowni państwo, jesteśmy zwolennikami tego, aby rozmawiać o zwiększeniu dochodów. Oczywiście jesteśmy otwarci na dyskusję na temat cięciu bieżących wydatków, ale przede wszystkim chcemy, aby ten akcent był przesunięty na dyskusję o zwiększeniu dochodów. I w tym miejscu, panie prezydencie, chciałbym zaproponować taką dżentelmeńską umowę, dżentelmeńskie porozumienie. Nasz klub jest gotowy wskazać w tym roku budżetowym wydatki, które miasto ponosi, a których ponosić nie musiałoby. Jesteśmy w stanie wskazać oszczędności, które można zrealizować w wielu zadaniach realizowanych przez miasto bez uszczerbku dla zakresu realizacji tych zadań. Przyjmując to zobowiązanie na siebie, proponujemy, aby pan prezydent, czy wzywamy pana prezydenta do przyjęcia, że oszczędności w ten sposób uzyskane będziemy mogli przeznaczyć w poprawkach budżetowych, które będą realizowane w ciągu roku, na wydatki bieżące czy inwestycyjne w sferach bardzo dla nas ważnych, w szczególności w sferze związanej z opieką przedszkolną, żłobkową, także w sferze związanej z opieką nad osobami starszymi. Odnoszę się do trzeciej trudności, szanowni państwo, mianowicie do wagi, jaką będziemy w tej chwili przywiązywali do wieloletniej prognozy finansowej. Pragnę zauważyć, że także mieliśmy nieodparte wrażenie, że część przychodów czy dochodów planowanych w tym dokumencie jest wyrazem niepewnych przemyślanych działań wydyskutowanych, a jedynie jest wyrazem pewnej, no, wesołej, powiedziałbym, twórczości i marzeń kilku osób, które konstruowały ten dokument. Przykładem tego jest chociażby założenie, iż w roku 2014 sprywatyzujemy część autobusową MPK. No, ten plan i wpisanie przychodu z tego tytułu do WPF-u nie było poprzedzone absolutnie żadną dyskusją i w Radzie, i dyskusją z samą spółką, co uważam, że jest absolutnie naganne. Odnosząc się natomiast do treści poprawek zgłoszonych przez klub radnych SLD i reakcji na te poprawki pana prezydenta, przez ogromną satysfakcją stwierdzić, że większa część dyskusji budżetowej toczyła się tak naprawdę wokół tematów społecznych, niezwykle dla nas ważnych i które były podnoszone przez SLD od lat, także w ostatniej kampanii wyborczej. Z satysfakcją zatem przyjmujemy, panie prezydencie, uwzględnieniach w ramach autopoprawki takich zadań jak budowa przedszkola na Naramowicach, a także zapowiedzi, które były udzielane naszemu klubowi, także klubowi Platformy, zwiększenia miejsc przedszkolnych w oddziałach już istniejących. Z zadowoleniem i satysfakcją przyjęliśmy wyjście pana prezydenta naprzeciw naszym oczekiwaniom zwiększenia dostępności do żłobków. Przyjmujemy tą argumentację pana prezydenta, że w pierwszej kolejności przeznaczymy konkretną kwotę na opiekę domową, opiekę, która została wprowadzona nową ustawą o opiece przedszkolnej. Natomiast w dalszej kolejności będziemy chcieli monitorować, czy rzeczywiście wydatkowanie tych dodatkowych środków wpłynęło na zwiększenie dostępności do żłobków. Jeżeli tak się nie stanie, to będziemy proponowali inne rozwiązanie i mam nadzieję, że ta otwartość pana prezydenta również w trakcie roku budżetowego będzie taka, jak w chwili uchwalania budżetu. Chcielibyśmy także w odniesieniu do tych dwóch inwestycji czy zwiększenia wydatków bieżących zwrócić uwagę na jeden aspekt. Otóż nie sposób czasami dyskutować o wydatkach bieżących w ten sposób, że wszystkie wydatki mierzy się jedną miarą. Ponoszenie części z tych wydatków powoduje tak naprawdę zwiększenie dochodów miasta, powoduje, iż nie są one stricte wydatkami, ale można je traktować jako inwestycje, inwestycje w młode rodziny, inwestycje w rozwój zawodowy ludzi, którzy zdecydowali się na dzieci. Ci ludzie, podejmując pracę, także przysporzają dochodu miastu z tytułu podatku PIT, realizują się w Poznaniu, znajdują tutaj odpowiednie miejsce na realizowanie swoich planów życiowych. Nie wyprowadzają się, tylko zostają w Poznaniu, więc także trzeba w tym aspekcie na zwiększenie wydatków bieżących patrzeć, a nie jedynie w matematycznym aspekcie oceny zwiększenia wydatków bieżących. Niewątpliwie cieszy nas też, Szanowni Państwo, że po burzy, którą rozpętaliśmy w zeszłym roku wokół zmian w Domu Dziecka przy ulicy Pamiątkowej i przy okazji uchwalania utworzenia filii numer 3 tegoż domu, cieszy nas, że prezydent w odpowiedzi na jakby nasze działania, w odpowiedzi także na zgłoszone poprawki, zabezpieczył w budżecie kwotę na rezerwę celową z przeznaczeniem na urządzenie rodzinnych domów dziecka. Nie kryjemy także, panie prezydencie, satysfakcji, że po wielu latach zgłaszane i promowane przez Sojusz Lewicy Demokratycznej, wielokrotnie pilotowany projekt przez profesora Antoniego Szczucińskiego budowy Centrum Inicjatyw Społecznych w końcu zyskał odpowiednią większość w Radzie i w końcu zyskał poparcie w tej Radzie i dzięki autopoprawce pana prezydenta, dzięki poparciu Rady projekt ten będzie mógł być realizowany. Cieszymy się także z tego, iż postulat, o którym przez wiele lat mówiliśmy, a więc zwiększenia środków na budowę domów komunalnych, także doczekał się realizacji. Co prawda różni nas z panem prezydentem nieco motywacja podjęcia tej decyzji. My poza wskazaniem, iż brak lokalów komunalnych powoduje konkretny uszczerbek w finansach miasta z tytułu płaconych odszkodowań, zwracaliśmy także uwagę na fakt, że miasto powinno przyjąć na siebie obowiązek zapewnienia przynajmniej w jakiejś części lokali mieszkalnych ludziom, którzy nie radzą sobie w tych uwarunkowaniach rynkowych, których nie stać na czynsze najmu rynkowe, których nie stać na zakup mieszkania, którzy nie mają zdolności kredytowej do tego, aby kupić mieszkanie, ale mają takie same potrzeby, chcą założyć rodzinę, chcą mieszkać i żyć w godnych warunkach. Będziemy przy okazji tych zapowiedzi pana prezydenta monitorowali, czy rzeczywiście ZKZL w sposób właściwy będzie realizował te zapisy budżetowe, czy nie będzie żadnych po drodze problemów z zakresem realizowanej inwestycji. Będziemy przeglądali się, czy remont pustostanów zostanie zrealizowany w tym zakresie, o którym pan prezydent mówił, czyli czy zostanie wyremontowanych 140 pustostanów. Jeżeli nie, panie prezydencie, będziemy w ciągu roku wnioskowali o, czy namawiali pana prezydenta do zmiany w budżecie i przeznaczenia dodatkowych środków na ten cel. Cieszy w końcu wyjście naprzeciw poprawce naszego klubu, poprawce, którą forsowała z wszelkich sił pani wiceprzewodnicząca Katarzyna Kretkowska, mianowicie przeznaczenia środków na zagospodarowanie niszczejącego domu tramwajarza. Cieszymy się, że znalazły się na to środki. Jesteśmy zadowoleni z tego, że instytucja kultury, jaką jest Estrada, jesteśmy przekonani w właściwy sposób zagospodaruje ten budynek. Szanowni Państwo, w tym zakresie, w zakresie poprawek uwzględnionych przez pana prezydenta, przynajmniej w pewnym zakresie, dziękując za pozytywną odpowiedź na nasze postulaty, deklarujemy, że te poprawki w ciągu dzisiejszej sesji wycofamy. Niemniej jednak kilka z tych poprawek, które pozostaną, cały czas uznajemy za ważne i będziemy starali się uzyskać poparcie nie tylko pana prezydenta, ale także radnych w trakcie dzisiejszego głosowania dla tych poprawek. I na koniec, szanowni państwo, żeby nie było za słodko, budżet IWPF nie jest idealny i mamy tego świadomość. Trudno cieszyć się z rekordowych inwestycji w roku 2011, gdy mamy świadomość drastycznego ich spadku w latach kolejnych. Nasze zadowolenie przypominałoby taką satysfakcję porównywalną z satysfakcją bezrobotnego, który z pieniędzy za odprawę pracowniczą kupił sobie samochód, telewizor i antenę satelitarną. Mamy świadomość niezwykle trudnej dyskusji budżetowej, która czeka nas w kolejnych latach i z tego punktu widzenia musimy bardzo krytycznie ocenić zachowanie prezydenta w zakresie planowania zakresu i realizacji inwestycji, bardzo kosztochłonnych inwestycji, w szczególności zakresu modernizacji Stadionu Miejskiego, jak i w ogóle podjęcia decyzji o budowie Term Altańskich. podjęcie decyzji w poprzednich latach w znacznym stopniu warunkuje dzisiejszą sytuację Poznania i niestety ogranicza nas w jakimś takim kreatywnym myśleniu o nowych inwestycjach. Po drugie, szanowni państwo, w budżecie i w dyskusji nad nim zabrakło pewnych zadań wprowadzonych do tej dyskusji, pewnych priorytetów. Liczymy na to, że w pracy nad budżetem na kolejne lata będzie miejsce na dyskusję o strategicznych decyzjach dotyczących kierunku inwestowania. Liczymy na to, że tak jak w tym roku udało nam się przebić do świadomości pana prezydenta, udało nam się przekonać radnych innych klubów do konieczności ponoszenia pewnych wydatków społecznych, tak w przyszłych latach uda nam się przekonać większość w Radzie, mam nadzieję pana prezydenta również, do zmiany myślenia na temat inwestowania w drogi publiczne i w komunikacji. Mamy nadzieję, że uda nam się przekonać państwa do tego, że warto podejmować często bardzo odważne decyzje, decyzje o rezygnacji z budowy jednej czy drugiej drogi i w zamian za to przeznaczyć te środki na komunikację publiczną, komunikację zbiorową. Szanowni państwo, specyfika głosowania nad budżetem polega na tym, czy sprowadza się tak naprawdę do tego, czy radni uważają, że budżet przedłożony przez prezydenta jest dokumentem lepszym, wartościowszym niż budżet z przegłosowanymi poprawkami. Przyjmując tą filozofię, mając świadomość tego, że jeżeli głosowalibyśmy przeciwko temu budżetowi, to miasto funkcjonowałoby w oparciu o pierwotny plan finansowy, w oparciu o prowizorium budżetowe. Przyjmując także za dobrą monetę pozytywny odzew pana prezydenta na zgłoszone przez nas problemy, Klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej będzie dzisiaj głosował za poparciem budżetu. Dziękuję.